Tu Radio Kraków Kultura.
Przed mikrofonem Georgina Gryboś, to kolejna audycja Dobre Książki w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura, a ze mną mój i państwa dzisiejszy gość Maciej Piotr Prus. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Widzisz, z jakim optymizmem cię witam?
Widzę.
Słyszysz? Czujesz?
Tak, jak cię widzę, to ten optymizm spływa na mnie troszeczkę.
No ale nie spływał, muszę ci powiedzieć. Nie mam aż tak daleko idącego wpływu na ciebie, a przynajmniej na to, co tworzysz. Bo tak jak ci mówiłam wcześniej, mam jakieś takie poczucie, że dziś rozmawiając o twojej nowej książce poetyckiej, nie będziemy prowadzić optymistycznej, pełnej radości rozmowy. I zastanawiam się, czy ty też patrzysz tak na to, co wyszło spod twojej ręki.
Ja myślę, że bardziej mi uświadomili to ludzie, i bo ta książka w takim pierwszym pomyśle była chyba bardziej smutna niż jest. Ja ją potem rozrzedziłem, rozświetliłem, dodałem trochę takich innych tych wierszy, takich, które trochę przestrzeń tam.
I myślałeś, że ci się
myślałem,
udało.
Myślałem, że wszystko się zrobiło fajnie i ten, ale no cóż, no życie, padołem łez.
No, widzisz, jak zaczynamy.
W każdej religii tak jest, prawda?
To prawda.
Życie jest cierpieniem,
ojej,
jak powiedział Budda.
Ojej.
Podobno.
Proszę państwa, ja od razu powiem, że rozmawiamy o tomie wierszy zatytułowanym Zatrzask, który ukazał się nakładem Instytutu Mikołowskiego imienia Rafała Wojaczka. No i ten tytułowy Zatrzask to też jest słowo, które nie przynosi jakiejś ulgi, a przynajmniej nie ma w ogóle, nie budzi skojarzeń, które mogłyby pokazać jakiś kierunek wolnościowy, raczej wyswobadzania się, raczej zamknięcia, domknięcia, raczej niemożliwości odwrotu. No i trochę jest tak, że prowadzi nas coś takiego, co jest nieodwracalne w tym tomie?
No to jest taki zatrzask. Życie ludzkie jest takim zatrzaskiem, w którym momencie bawimy się, jest cudownie, a potem nagle dzieją się takie rzeczy, że nie wiem, wszystko się zmienia, energia odpływa i następuje taki trzask i stajemy się coraz mniej wrażliwi, już niechętni do jakichś zmian.
Nawet jeśli są potrzebne, albo czujemy, że mogłyby nam przynieść coś dobrego, albo
tak,
innego?
Nie, ja trochę oczywiście przesadzam, ale nie jest taki moment,
że to
wszystko troszeczkę wyhamowuje i się robi coraz mniejsze i się jakby takie robi skostniałe i tak się zatrzaskuje i powstaje taki zatrzask i wszystko idzie zgodnie z planem,
Jak piszesz? Piszę,
no bo tak jest.
A co to jest za plan?
No nie ma żadnego planu. Nie ma planu. Właśnie o to chodzi, że nie ma planu. To wszystko jest, się dzieje. Po prostu życie jest życiem. I tak to wygląda. I nie ma żadnego innego boskiego planu w tym wszystkim.
No dobrze, ale trochę cię będę na prywatę jednak naciągać, bo wiesz, są wiersze, z którymi nie potrzebujesz sklejać autora lub autorki. Są takie wiersze, które wydają się być niezwykle uniwersalne i pewna uniwersalność absolutnie znajduje się w tym tomie. Niemniej, ja nie jestem w stanie odkleić tych wierszy od ciebie w żaden sposób. Cały czas gdzieś mielę to, do czego by się można było dobrać i którą podszewkę wyciągnąć z ciebie samego. No więc zadam pytanie, które będzie okrutnym skądinąd pytaniem, ale czy to przychodzi z wiekiem?
Czy to w moim wypadku tak. W moim wypadku zdecydowanie tak. Szczególnie, że od poprzedniego tomu, który wydałem w 96 roku w oficynie literackiej, minęło 30 lat. Ja przez te 30 lat pisałem głównie prozę, bardzo rzadko wiersze, a jak pisałem wiersze, to one były coraz krótsze. Coraz krótsze. Jakby ta poezja dążyła do milczenia i cały czas w tym kierunku jakby się to wszystko toczy. Więc ja myślę, że tak samo jak ze słowem, to dzieją się różne inne rzeczy. Z energiami, z chęciami, z Ja zbyt długo, może w głowie miałem 28 lat. Ale jak skończyłem 66, to nagle coś się dziwnego wydarzyło i nagle zacząłem mieć 45 w głowie.
Wciąż nieźle, muszę ci powiedzieć.
No, staram się. Staram się, bo tak naprawdę to mówimy, że już to słyszę któryś raz, że to są takie smutne. Zresztą Antek Pawła, który napisał blurba do tej książki, też głównie zwrócił uwagę na to, że ta poezja jest bardzo smutna. A ona jest taka troszeczkę ironicznie smutna.
Wiesz co, bo ty jesteś inteligentnym człowiekiem, więc najprawdopodobniej nie pozwoliłbyś sobie na to, żeby być dosłownym. Chyba też trochę dealując, że tak kolokwialnie powiem, z samym sobą.
Ja tam celowo jestem dosłowny. I właśnie na tym polega ta ironia. Że bardzo często te wiersze są pozbawione metafor. Są takie po prostu zielona trawa, niebieskie niebo, prawda? Coś co jest kartką pocztową. I ta dosłowność jest pewnego rodzaju ironią, szczególnie, że najczęściej się pojawia do tego również wpisana w tą konwencję, ale ironiczna puenta. Wow, to ja zaczynam interpretować własne wiersze.
A to źle? Nie można?
Rzadko, właśnie chyba rzadko poeta to robi, który pisze, przeżywa i...
Ale ty jesteś po polonistyce.
No.
Wiesz, to jest sytuacja, w której masz narzędzia do tego, żeby spróbować stanąć, nawet jeżeli masz bardzo emocjonalny stosunek do tego, co piszesz, to myślę, że kusi, żeby stanąć na chwilkę obok, nawet spróbować sobie wyobrazić to, co się z tym dzieje później, co może się wydarzyć z twoimi tekstami później. Nie masz takiej...
Ale rzeczywiście, że mam. No, jak to trochę jest gra i zabawa z samym sobą, ale również z czytelnikiem.
A ciebie interesuje to, co czytelnikom robią twoje wiersze?
Tak. Ja myślę, że ja się dzielę się sobą. Więc dzielę się swoimi smutkami, ale dzielę się z swoimi radościami też, bo tam tak naprawdę to tam też jest radość, no. Nie przesadzajmy z tymi. Tam jest miłość, tam jest zachwyt światem. Oczywiście to wszystko jest gdzieś tam, ma taki podkład melancholii może i takiego smutku, który ja myślę, że jest przypisany życiu.
To ja państwu na drugą nóżkę w związku z tą deklaracją autora pełną radości, optymizmu, ironii i tego, co państwo znajdą w tomie, przypomnę, Zatrzask. To jest tutaj taki wiersz, nie pamiętam, który brzmi tak. Patrzę na starzejącą się skórę, coś było. No wiesz co, no staram się, wiesz?
Nie, to jest po prostu normalny, to mógłby być ten wiersz, to mógłby być poematem, prawda? To też właśnie mówię, jak się skracają poematy właśnie do jednego zdania czasami. No dla mnie w tym jest wszystko, ale to nie jest coś było, to znaczy, że coś się wydarzyło. Dużo się wydarzyło. W tej skórze jest po prostu zapisane całe moje życie. Ja nie mówię, że coś było, to znaczy, że to nie to, że coś nieistotnego, coś wielkiego. To wszystko jest, podlega różnej interpretacji. Ktoś było, to znaczy, że dla jednych coś się wydarzyło nieistotnego, a dla drugich to coś jest całym światem, jest wszystkim.
Powiem ci, że ostatnio, kiedy rozmawiałam z Wojtkiem Bonowiczem o jego tomie Bardzo, my już mieliśmy taką rozmowę na ten temat, że Wojtek jest dla mnie takim dawcą w wierszach, zresztą nie tylko w wierszach, takiego nietaniego i nie banalnego, ale jednak namysłu nad momentami. Nad takimi momentami, które wydają się bardzo banalne albo nie zwracamy na nie uwagi, że w tym wszystkim tkwi jakaś szansa na to, żeby łapać się dobrych momentów, jakichś momentów. Tak, wiesz, przypomniałam sobie, bo powiedziałeś coś. I myślę o tych wierszach, które ty powiedziałeś, widokówka. Jest coś takiego w zapisie tych momentów, że one są jednak komunikatywne. Można tam złapać emocje, które raczej będziemy interpretować jako te, które przynoszą nam bardzo dużo dobrego, nawet jeśli to jest chwilowe, nawet jeśli się zrywa, nawet jeśli są obrączką, która nie powinna już być na palcu, bo być może obietnice były inne. Ale wiesz o co mi, czy bluzka, która jest mokra, czy dotyk piersi, no są erotyki, są takie momenty, które być może nie zmieniają całego naszego życia, choć to będzie pytanie do ciebie, czy one mają szansę zmienić nasze życie, ale na pewno sprawiają, że mamy jakiś moment w przeszłości, którego czasem możemy się złapać i on nam dobrze zrobi. Zmieniają, czy tylko dają jakieś podwaliny do tego, żeby wspominać? Być może być sentymentalnym.
Ale nie ma nic złego w byciu sentymentalnym. Uważam, że... jeżeli chodzi o Wojtka... To wiersze Bonowicza, to bardzo je cenię, ale Wojtek jest takim, ma dużo chrześcijańskiej miłości w sobie, ma dużo dobra, a ja może go nie mam tak dużo jak on.
No ale wiesz, że muszę cię zapytać o definiowanie dobra, bo co to znaczy, wiesz, ja nie mam w sobie dobra, no to
nie,
są straszne pytania,
to jest
pytania,
tak,
ale...
że Wojtek słynie z tego, że bardzo, że działa altruistycznie, że działa z osobami niepełnosprawnymi, że oddaje im siebie, że dużo daje dobra i ciepła.
A ty nie potrafisz przelać na zbiórkę?
Mam inną osobowość. Ja też staram się dawać dobro i ciepło, ale z jednej strony gdzieś jestem smutny w środku. Gdzieś jestem smutny, prawda? I chyba nie ma we mnie aż takiej radości i takiej miłości świata.
Nie ma w sobie miłości świata?
Może jest. Właśnie, właśnie ja się bronię przed czym? Że co? Oj, że co nie, że co? Że te chwile, że to cierpienie, czy ten takie spojrzenie niezbyt optymistyczne na świat, na życie jest, czy jest coś w tym złego?
Ja w ogóle tego nie oceniam. Ja jestem ciekawa, gdzie dopłyniemy w twoich wypowiedziach.
Ja myślę, że wiesz, że to też wynika z momentu, w którym piszemy, siadamy do pisania wierszy. Najczęściej u mnie to są bardzo mocne emocje. I bardzo często te emocje gdzieś tam na końcu ocierają się właśnie o smutek, taki egzystencjalny smutek.
Ale nie jesteś w stanie wskazać momentu, który cię zasmuca? Czy to jest takie zapadanie się trochę, że zaczyna się od jakiejś iskry, która jest, powiedziałabym, bardzo prosta, życiowa, to jest jakaś niewygoda i ona na przykład w procesie twórczym, czyli po tym bodźcu, o którym mówisz, ona się zaczyna jakoś rozlewać, czy to jest zupełnie inny proces?
Nie, to jest inny proces. To jest jakby... Tak naprawdę w tym całym tomiku ja zaczynam, tam jest jeden z pierwszych wierszy, jest właśnie, że wszystko idzie zgodnie z planem, a ostatni wiersz mówi o tym, że nie ma żadnego planu. I jakby ten cały tomik jest próbą poszukania jakiegoś sensu. A tak naprawdę w tym wszystkim jest tylko sens w byciu. I nie ma tu nic innego.
A jak się zmieniało to poczucie sensu, czy w ogóle jego istnienie lub jego brak na przestrzeni twojego życia, kiedy powiedzmy zacząłeś w miarę świadomie to swoje otoczenie obserwować, czy rozszerzać sobie świat? Wiemy, że nie mieszkałeś tylko w Polsce. Czy były takie momenty, kiedy w ogóle to się zmieniało? Że się
absolutnie to się zmieniało całe życie.
A pamiętasz, od czego zaczynałeś? Jak sobie to tłumaczyłeś?
Pamiętam, jak od czego zaczynałem. Nawet napisałem takie opowiadanie. Opowiadałem to kiedyś też w podcaście u Kasi Kubisiowskiej, że miałem taki moment, jakby w którymś momencie w ogóle poczułem, że jestem. Miałem taki moment, że czekałem na babcię, która miała przyjść i z moim bratem To jest jedno z pierwszych wspomnień w życiu.
Ile miałeś lat, pamiętasz?
Nie, 2, 3. Mhm. I mój brat nagle zobaczył babcię, która szła przez, gdzieś tam przez okno zobaczył, że idzie. I zaczął krzyczeć: kolorowe sznurki, bo babcia miała mu przywieźć jakieś kolorowe sznurki. I ja w tym momencie biegałem z nimi, krzyczałem te kolorowe sznurki, nie wiedząc właściwie, o co chodzi i byłem w tym wszystkim. Nagle babcia przyszła i przyniosła te sznurki. Ja nagle zrozumiałem, że mi się te sznurki nie podobają, a w ogóle ja nie jestem swoim bratem i że on jest kim innym, ja jestem kim innym, że o co chodzi w tym wszystkim. To jest, pierwszy raz poczułem takie ego. Mhm. I pamiętam ten moment, że się oddzieliłem nagle od babci, brata, sznurków, czyli jakby ta boskość wtedy jakby wybuchła i no już świadomie z tym ego już podążałem przez świat. A potem były różne czasy, zawsze miałem takie inklinacje w stronę religii wschodu i w którymś momencie się na 30 lat związałem z ośrodkiem Zen i to, myślę, bardzo mnie ukształtowało.
A co ci to dało?
Nic, bo to nie mogło niczego dać. Po prostu żyję. Żyję. Jestem może bardziej świadomy tego, że to wszystko może mniej egoizmu jest we mnie. O, tak to powiem.
Wróćmy do tych sensów, bo mówisz o pierwszym momencie, kiedy uświadomiłeś sobie, że jesteś oddzielną jednostką. No to wtedy powiedzmy, że zaczęło się budzić to, że możesz obserwować, możesz wyciągać własne wnioski, możesz sobie opowiadać swoje historie, tworzyć jakąś filozofię. Ale wiemy, że czasem nie poznajemy siebie sprzed lat. To znaczy mamy ileś osób w sobie, a może jest u ciebie inaczej, bo kiwasz głową, że nie.
Nie, nie kiwam głową ani że nie, ani
się,
że tak, bo ja nie wiem.
Ale jak się zmienia? Ale jak się zmienia?
Nie zmienia się, bo co się ma zmieniać?
No ale to wiesz,
to jest to, co jest tym, co się ma zmieniać.
No ale próbujemy sobie, wiesz, zadawać, czasami inne pytania zadajemy, a jak zadajemy inne pytanie, to nie zawsze one nas prowadzą do tych samych odpowiedzi.
No tak, ale jak na końcu sobie zadajemy pytanie tak naprawdę, kim byliśmy i kto się ma zmieniać, to nie wiemy, bo cały czas jesteśmy tym samym, cały czas poczucie, ma taką świadomość bycia, prawda? Mhm. I to ta podstawowa świadomość bycia jest tym naszym świadomością ego, które nie wiadomo czym jest. No ale tu nie wchodźmy, bo zaczynamy wchodzić...
Nie, no, ale wiesz, to jest wszystko, słuchaj, przemyślane. Bardzo się cieszę, że tak mówisz, ponieważ muszę cię zapytać też o ciało. Mm. Oddzielasz bardzo mocno ciało od tego, kim jesteś?
No nie jestem również ciałem. Również jestem ciałem. Nie oddzielam.
A lubisz je?
Coraz mniej. Z wiekiem. Mm-hmm. A kiedyś lubiłem bardzo.
Ale to jest...
Teraz mi brzuch rośnie... I po prostu nie mogę, nigdy w życiu nie byłem na żadnej siłowni, nikt mnie nie zmusi, żeby tam pójść.
No to wiesz, to może nie jest kwestia tego, że ci brzuch rośnie, tylko dlatego, że na przykład się nie ruszasz, ale ja się w ogóle,
nie, ruszam,
się ja się w ogóle nie odzywam, ponieważ ja nie znoszę się ruszać, w związku z tym nie jestem najlepszą osobą do tego,
nie,
żeby
ruszam
dyskutować.
Się. Ja myślę, z wiekiem się zmieniają różne rzeczy.
Co się zmienia z wiekiem?
O, myślę, że nie wiem, co u mnie się coś się zmienia. Chyba nie jestem już taki radosny. No.
I znowu wracasz do jakichś emocji. Ale z czym to jest spowodowane? Nie jestem już taki radosny. Co ty widzisz w świecie, że to być może sprawia, że nie jesteś zbyt radosny? Zbyt radosny, czyli jaki? Nie reagujesz euforycznie, męczą cię ludzie, stwierdzasz, że to wszystko jest bez sensu, wracając do sensu. Wkurza cię, nie wiem, decyzyjność polityków, wkurza cię zmiana klimatu, do której się dokładamy. Co sprawia, że trzymając się wieku,
ja myślę,
jesteś
myślę,
zadowolony?
Myślę, że nie potrafię już tak emocjonalnie przeżywać świata i nie potrafię też się tak zachwycać. A jak się nie potrafię tak zachwycać, to przestaje być fajne.
Świat przestaje być fajny?
Ja w tym świecie po prostu nie potrafię... Zachwyt to było coś, co pchało mną, to jakby było kołem napędowym całego mojego życia. Zachwyt nad wszystkim, co było dookoła. A teraz niestety te moje emocje nie są takie mocne. I to wszystko ma jakby taka, nie wiem, to, no nadciągam rok. Nadciągam rok.
No masz tu taki apokaliptyczny wiersz, ale zgoła inaczej brzmi akurat ten, muszę ci powiedzieć. Tam nie nadciąga przynajmniej dla mnie mrok. Ale mrok nadciągnął na przykład w wierszu Pusto, Ani, Ani. Mm. A propos tej ciszy, zostawiasz nam całą stronę, zresztą większość tych tekstów, że tak do formalnych pytań wrócę, zostawia nam przestrzeń. Często słyszę ostatnio, że poezja potrzebuje też się umościć na stronie, potrzebuje zagrać nie tylko słowem i tym, co to słowo zostawia, wiesz, po sobie zostawia i co ze sobą niesie, ale też tym, ile przestrzeni dostajemy na to, żeby myśleć. Ty w ogóle tak patrzysz na teksty na stronie?
Nie. W ogóle tak nie patrzę.
A patrzyłeś kiedykolwiek tak na poezję, czy to zawsze były słowa jakiejś opowieści?
Patrzę na takiej zasadzie, że jeżeli teksty są za długie, to ich nie czytam.
Ty leniu.
Prawda. To wszystko zależy od siły tych słów, które tam są. Jeżeli są na tyle mocne, to wypełniają całą stronę. A jeżeli nie, no to są tylko takim okruchem rzuconym. Różnie to bywa.
Wiesz, że kilka osób, które już zapoznało się z twoim tomikiem, a które powiedzmy są w naszej bliskiej orbicie, cytują namiętnie jeden tekst z tego zbioru. Przypomnę Zatrzask. Wiesz, który?
Wiem.
Powiedz.
Nie, to bo właściwie to nie jest tekst do mówienia, to jest tekst do przeczytania po prostu. Bo to jest rozbicie słowa jakość na ja i kość. Czyli ja ta jakość zawsze, no to jest kość. Kość, to jest kość. Jakość jest podstawą.
A ość?
A ość jest miłości.
No widzisz, ja tego nie jestem w stanie tak odseparować po przeczytaniu jakość, kość. Nie dajesz mi tam szansy.
Miłość, ość.
No, wiesz, ale to jest taka zabawa, w której ja raczej...
No, ale to są...
Ale nie, wiesz, ja utkałam taki konstrukt tutaj pewnego jednak takiego trupiego, wiesz, wizerunku, który ci tam już nic nie zostaje. No, ale ze mną będziesz gadał, wiesz, że to jest interpretacja moja, no tyle mi zostawiłeś.
No ja też wspólny znajomy też przyszedł i w ogóle nie usłyszał słowa jakość w tym.
A nie usłyszał?
Nie, dopiero w którymś momencie... Trzeba było to powiedzieć, żeby on nagle zobaczył tę dwoistość tego rozbicia. Jakość jest podstawą naszego życia.
Jakość czego?
Jakość wszystkiego. Tego, że jeżeli coś robimy, powinniśmy to robić dobrze. Jeżeli coś się wydarza, to powinno być zrobione do końca i w pełnym skupieniu. Wszystko powinno mieć swoją jakość. Czyli to podstawą, a jakość to jest kość, to jest to, na czym budujemy.
A byle jakość? Nie zdarzyło ci się nigdy być byle jakim?
Zbyt często mi się zdarza być byle jakim. Dlatego jakość jest moim marzeniem. A byle jakość niestety codziennością.
Wyznanie, to muszę ci powiedzieć. W tym charakterze to będę traktować.
Ale to też ładne. Byle ja, jakość. Kość.
Ja, prawda?
Byle ja, kość.
Też możemy się bawić.
Tak.
Fascynują cię jeszcze słowa? Przepraszam, że ci tak wejdę, bo jeżeli mówimy o tej jakości, oczywiście, że możemy wchodzić na jakieś bardzo wysokie tony, ale cały czas mi, wiesz, dzwoni w uszach to, co powiedziałeś o tym, że ty się już nie zachwycasz i zrobiło mi się jeszcze bardziej smutno niż po przeczytaniu twojego tomu, bo myślę sobie, że to, kurczę, to nie jest fajne wyznanie.
No nie.
No bo co to znaczy? Wiesz, piszesz, jakby potrzeba jednak dzielenia się wciąż jakąś opowieścią. Nawet jeżeli ona jest podszyta smutkiem, to ja, wiesz, zawsze w niej widziałam albo chciałam widzieć jednak pewien rodzaj takiego przyglądania się światu, który nie wyklucza wciąż tego zadziwienia,
ale
fascynacji.
On nie wyklucza, on jest cały czas poszukiwaniem tej radości, fascynacji i cały czas to jest poszukiwanie.
Ale mówisz, że się nie zachwycasz.
Staram się, cały czas nad tym pracuję. Liczę na to, że dlatego cały czas poszukuję nowych rzeczy. A może nowy film, a może nowa książka, a może nowy obrazek, a może coś tam. Może muzyka nowa, może wreszcie coś mną wstrząśnie.
Ale ty chcesz takich wybuchów, takich skrajnych emocji?
Tak, jakbym miał lat 17.
No, masz 45.
Czy ja mam 45.
Ale powiedz to, ty jesteś w stanie znaleźć jakiś taki moment w swoim życiu, w którym zaczęły ci wyparowywać te zachwyty, które znałeś?
No właśnie te ostatnie
lata. Ostatnie lata?
Tak, te ostatnie lata. Jak był taki moment, przez lata pisałem wiersze, zacząłem pisać wiersze, jak byłem w 7 klasie szkoły podstawowej. I pierwszy tomik wydałem mając lat 20.
Młody,
na trzecim poeta. Roku studiów. To było bardzo dawno temu, to był rok 1978.
Nie było mnie jeszcze wtedy na świecie.
Tak, no właśnie.
Nie było mnie jeszcze.
I całe życie jakby byłem poetą, gdzieś tak się czułem, że taki jest mój sposób patrzenia na świat, odbierania, i tak to trwało, pisałem i potem w którymś momencie nagle coś się zacięło. Zrobił się taki zatrzask.
A dlaczego wróciłeś po tych 30
latach?
Bo
pomyślałem, że może w tym zatrzasku też coś, że to też jest pewna forma, poezji, to też jest pewien przekaz, to też jest pewien sposób dzielenia się smutkiem, ale również nadzieją, ale również pytaniami, poszukiwaniem. No ale dlaczego mamy być weseli? Kto to powiedział? Bo to w tym smutku to nie jest depresyjny smutek. To jest taki smutek egzystencjalny.
Wiesz co, no dobrze. Zadajesz takie pytanie, kto powiedział, że nie możemy być smutni? Ja się cały czas asekuruję tym, że zadaję ci pytania, w związku z tym nie mam odpowiedzi. Natomiast inaczej, czy ty faktycznie byłeś karmiony opowieścią o tym, że przeżywanie życia, dobrego życia, jest związane z odczuwaniem przyjemności? Czy masz takie poczucie, że się tłumaczysz ze smutku, czy z melancholii?
W pewnym sensie tak. Właściwie całe moje życie było poszukiwaniem radości i przyjemności. Bo nie ma. Jeżeli już mamy żyć, to niech będzie fajnie, nie? To nie zawsze było łatwe. To czasami trudne rzeczy dawały więcej radości niż błahe rzeczy. Ale to cały czas było poszukiwanie jakiegoś właśnie radości. Poszukiwanie czegoś, co nas bardzo pozytywnie buduje.
A co cię teraz kręci?
To cały czas mnie kręci to samo, tylko że już tak trochę mniej. No, dobra literatura, dobre kino, dobry teatr, świetna muzyka, piękne widoki, piękne kobiety, miłość. To mnie kręci. Całe życie mnie kręci to samo, tylko jakby trochę mniej.
Ale to znaczy, że nie jesteś, czy nie wyobrażasz sobie siebie jako człowieka, który jest zdolny do jakiejś rewolucji albo zrywu? Że to już jest troszkę przez szybkę?
No nie chciałbym tak myśleć i dlatego to piszę, bo się zacząłem tego obawiać.
Czyli nie jesteś jeszcze taki stracony?
Ale to się okaże, no. To się okaże, że może jeszcze pójdę na barykadę.
Ale to z kolei brzmi tak, jakby ci bardzo nie odpowiadał ten stan, w który wpadasz. Równocześnie z twoich wypowiedzi, nawet momentami, jak czuję, z twoich wierszy, wybrzmiewa tutaj pewne, może nie, że pogodzenie się z jakby sytuacją, czasem, ale na pewno świadomość tego, że te zmiany następują, nie mamy na nie wpływu. No to trochę żal, czy jednak nie żal? Czy jednak ta granica u ciebie jest przesunięta gdzie indziej po prostu?
ani żal, ani nie żal. No jest jak jest. No tylko mam świadomość tego, że tak jest. I może to nie jest takie radosne. No i tyle. Jest fajnie. Jest kapitalnie. No kapitalnie.
Strasznie
można
się
napić wódki.
Wciąż można. No ale widzisz, kiedy zrozumiałem, że nie ma boskiego planu, poprosiłem o dużą wódkę.
No właśnie, o tym mówię. Cóż nam innego zostaje?
No właśnie, nie wiem, czy ja mogę mówić takie rzeczy o tej godzinie na antenie, ale jest taka piosenka o gdyby morze było z wódki, a rzeki były pełne wina, siedziałbym sobie na dnie łódki, o całym świecie zapominał. Zastanawiam się, czy brak planu to jest zapomnienie, czy jednak pogodzenie się z...
Zapomnienie, niby czego zapomnienie?
No.
Nie, to jest po prostu świadomość, że te nasze poszukiwania, które prowadzimy całe życie, nie odsłonią nam prawdy absolutnej. Bo tak naprawdę to jedynym planem, który tutaj jest dla nas dotykalny, jest przemijanie. A innego nie widzę. Ale jest jak jest. Okej. To jest pewnego rodzaju pogodzenie, ale to nie jest złe pogodzenie. To jest jakby... Tak, to nie ma w tym buntu, ale jest
nie ma w
jest
tym
zgoda.
Buntu?
Jest zgoda. Nie ma w tym buntu. Jest zgoda. Jest zgoda. Tak.
A jak jest zgoda, to jest mądrość?
Musimy zdefiniować, co to jest mądrość. No, to nie zawsze jak jest zgoda, to jest mądrość. W tym wypadku wydaje mi się, że tak.
No, chciałam, żebyś to powiedział. Wiesz, jestem już mądrym człowiekiem. Godzę się na to, co się dzieje. Piszesz tak. Trochę odwagi, przyjacielu. Czasami trzeba podejmować decyzje. Mielone albo bite. Powiedz, czy wyobrażam sobie, bo przecież nie mam dostępu do twoich wspomnień, ale wyobrażam sobie, kiedy cię czasem podsłuchuję, albo jakieś plotki krakowskie o tobie, wiesz, krążą, krakowskie, to sobie myślę, że trochę ci zazdroszczę. Pewnie tam jest więcej niż my wszyscy wiemy i ty tak patrzysz, wiesz, trochę z byka i myślisz sobie, dzieci drogie. Ale zmierzam do tego, że jeśli przyjmujemy, że jest zgoda, przyjmujemy, że wydarzały się w twoim życiu być może niezwykłe albo niedostępne dla przeciętnego człowieka rzeczy, wydarzenia. Może pozwalałeś sobie na więcej, może szukałeś więcej, nie wiem. To tylko, wiesz, myśli. I nagle pojawiają się takie mielone albo bite i zastanawiam się, czy ty zadajesz sobie pytania o to, czy coś jest lepsze albo gorsze. Czy to jest w ogóle odpowiedni system ocenny. Czy na przykład szaleńcze życie, które nie ma, wiesz, poranka i wieczoru, bo wszystko jest jakąś, nie wiem, jakimś wspólnym wyobrażeniem i w danym momencie szaleństwem, jest gorsze czy lepsze od tego, że budzisz się rano i z tego samego kubka pijesz kawę? Czy my w ogóle możemy te rzeczy gdzieś stawiać koło siebie?
Nie wiem.
No ale jak myślisz?
Nie odpowiem ci na to.
No ale nie zadajesz sobie takich pytań? Kiedyś to było, teraz to nie ma? Albo zdziadziałeś, Macieju, zdziadziałeś.
Nie, właśnie jest tak i tak. Może być tak i może być tak. I to nie są rzeczy, po prostu wszystko się zmienia. Wszystko się zmienia i nie należy się przywiązywać ani do tego kubka, ani do innych rzeczy. Po prostu jakby no być w tym, w tej chwili, która jest całym sobą. Bo tylko to właściwie jest.
Jak się jest całym sobą w danej chwili?
Z pełną uwagą tego, co się dzieje. Z pełną uwagą na ludzi, z pełną uwagą na przyrodę, z pełną uwagą na samego siebie.
A ludzie cię jeszcze interesują?
Ludzie mnie głównie interesują ludzie. Ludzie są fascynujący. Fascynujący. Taka różnorodność i wspaniali, wspaniali. Ludzie są wspaniali. Jak pojedynczo. W masie to słabo, ale tak... Może w ogóle mam szczęście w życiu, że spotykam ciekawych ludzi. Miłych i wspaniałych. I tylko takimi staram się otaczać.
A zawodzą?
Rzadko. Szczególnie, że się nie ma... Że nie wymaga się od nich znowu tak dużo. Ważne, żeby byli sobą, żeby byli szczerzy, otwarci i uważni.
Jakiś jesteś taki powściągliwy.
No jakoś też sam się sobie dziwię, że jestem taki dzień może dzisiaj. Trochę się zrobiło chłodno i wszystko się zmieniło. Okej, okay, mogę nie, no. być inny.
Tak. Nie,
teraz
nie,
mogę
wiesz,
być inny.
Nie, ja jestem, ja po prostu się, wiesz, zastanawiam, bo wiesz, mam takie, towarzyszą mi w trakcie czytania głównie poezji, jednak takie myśli, że to jest pewien rodzaj takiego zaproszenia do świata, który jest, ty mówisz wprost, a ja wciąż, wiesz, widzę bardziej emocje, widzę jakieś kolorki, widzę coś, czego nie jestem w stanie nazwać. I to jest dla mnie jakieś, wiesz, przekraczanie jednak granicy czyjegoś świata. Ja myślę, że my, kiedy, nie wiem, będziemy razem pili piwo, nie będziemy tak rozmawiać, jak komunikujesz się pisząc. W związku, wiesz, więc, tak? Więc cały czas próbuję się gdzieś do ciebie dobrać jeszcze za to, co dostałam w tomie, dlatego trochę żartuję, nie żartuję, ale jesteś powściągliwy, a przecież dajesz tak dużo.
No to chyba te teksty też są powściągliwe.
Myślisz?
Tak, tak. Tak, one są właśnie, to jest taka jazda, ale na zablokowanym hamulcu albo na ściągniętych lejcach, że sobie, tak.
Ile lat dzieli najstarszy i najmłodszy wiersz w tym tomie?
No i dzieli ze 30 lat, załóżmy, czy 20 kilka. Okej. Okay. Ale wyobraź sobie, że w tym tomiku poprzednim, który został wydany w 96 roku, był wiersz z roku 77, czyli jak miałem lat tam 19. I też jakoś... No nie, są tutaj wiersze, szczególnie wiersze no takie miłosne. Są stare.
Wtedy byłeś kochliwy.
Do dzisiaj jest. Ale już nie z taką siłą. Destrukcyjną.
A co z tymi epifanicznymi, bym powiedziała trochę? No, pomijając Anię, ale jest wiersz Pamięci Adama Zagajewskiego, który dla mnie jest zupełnie odrębnym wierszem wobec całego tomu. Znaczy, on gdzieś pobrzmiewa takim echem, no właśnie, pewnego pożegnania czy zakończenia jakiegoś czasu, który był oswojony, ale jestem ciekawa, dlaczego się znalazł w tym tomie. Jest... Bardzo wprost dla kogoś. Jest dla osoby powszechnie, wiesz,
Bo go napisałem wtedy akurat, a to nie było tak dawno. A on jest faktycznie napisany w takim stylu, jak pisałem kiedyś. Wiersze mogą być różne. To nie o to chodzi, żeby poetyka jednego tomu była bardzo ściśle, żeby była jednakowa. Żeby było, to są... Każdy wiersz jest pewnego rodzaju... Jest jakimś wybuchem, jest czymś, co jest czymś, co zmienia strukturę całości, prawda? Więc tutaj tak to odebrałem. Nie traktuję tego wiersza jako... Faktycznie on jest w innej poetyce, ale to wszystko ma być w tej samej? Nie musi.
Ale czy ja się czepiam?
A ja się w ogóle nie odpowiadam w ten sposób. Ja sobie odpowiadam.
A powiedz, takie rozmowy, które, wiesz, no niby dają nam punkt zaczepienia w postaci tomu, ale zawsze wykraczają gdzieś poza i tak naprawdę jest to jakaś odrębna historia, która się tworzy. One w ogóle coś wnoszą do tego, jak ty patrzysz na teksty, które zapisałeś?
Czy... Ale co?
Takie rozmowy.
Rozmowy?
Takie jak ta. Takie
ale
jak
ja nie mam często, w ogóle w tej chwili sobie zdałem sprawę, że ja w ogóle nie rozmawiam na temat poezji.
Swojej od czy
lat, w ogóle? Znaczy, od lat nie rozmawiam już na temat poezji, bo albo mówimy, o to fajne, albo to mi się podobało, albo nie. I to tyle. Nie, właściwie nie jestem już w tym, być może młode środowisko literackie to robi, ale ja czytam i przeżywam. I właściwie myślę, że to jest też związane środowiskowo. Ja nie jestem w takim środowisku, które rozmawia cały czas o literaturze i jakby cały czas się tym jara i jest na bieżąco.
Ja się jaram.
Ja też się jaram, ale
ale nie gadamy, tak? Ale nie gadamy, że się jaramy.
Nie rozmawiam. Dlatego też nie... tak jak z tobą rozmawiam, ty zadajesz te pytania, to ja właściwie sam je sobie pierwszy raz zadaję przez ciebie.
Do usług.
Proszę bardzo. Bardzo mi miło.
Proszę państwa, ja wiem, że nie wybrzmiało w naszej rozmowie to, co powinno wybrzmieć w takich okolicznościach, czyli proszę czytać, dowiedzą się państwo z tego
jak
i tego,
żyć.
Jak żyć. Znaczy trochę jest podpowiedzi, to już ustaliliśmy, że są pewne sprawdzone sposoby w różnych sytuacjach, które autor podrzuca, także zachęcam, a zresztą nie będę się pakować na tę minę. Natomiast mimo tego wyznania ostatniego, czyli wiersze są nie do gadania, są do czytania, do przeżywania, myśmy trochę pogadali, ale chyba licząc na to, że może ktoś z państwa jednak stwierdzi, że a to sprawdzę, czy faktycznie takie smutne.
A poza tym jakoś skupiłaś się na tych takich bardzo krótkich wierszach, ale tam również jest dużo tekstów i również optymistycznych przecież.
Ja wciąż będę spekulować,
taki, chociaż nie, o, na
ale znajdę.
Przychodzi.
Tak, dobrze. Radość, to jest wiersz radość, czyli po prostu linii najmniejszego oporu po prostu teraz działamy, czyli wiosna, miłość, kwiatki, ziemia nabrzmiała jak pierś, jak wymiona, wiaterki, deszczyki, ptaki i robaki, słońce i kawa w ogródku, ramiona kobiet, podkoszulki, szkoda umierać na wiosnę.
No, trochę smutku też jest, no musi być, nawet na tą
proszę państwa,
piosenne smuteczki.
Proszę się mierzyć po prostu z tym, co autor zrobił w zatrzasku i być może to nie będzie taki zatrzask czytelniczy, jaki można sobie teraz wyobrazić. Jest trochę przestrzeni oczywiście, ale trzeba sobie zawsze wymyślić jakoś tę rozmowę. Mam wrażenie, że smutek i cierpienia młodego i niemłodego Wertera są tutaj niezwykle urokliwe. Maciej Piotr Prus był moim państwa gościem. Rozmawialiśmy o tomie Zatrzask. Bardzo ci dziękuję.
Ja również dziękuję państwu i dziękuję tobie.
Radio Kraków Kultura.